W Polsce cały czas rośnie odsetek osób popełniających samobójstwo. Osób popełniających samobójstwo wśród młodzieży. I ta ziemia tutaj, Lubuska, jest ziemią, która ma jeden z największych odsetek samobójstw wśród młodzieży.
Ksiądz Michał Sabada.
Czy miał ksiądz kiedyś do czynienia z osobami, które chciały to zrobić?
Tak, pamiętam rozmowę z dziewczyną tutaj właśnie w tym pokoju, która opowiadała o swoich konkretnych 6 próbach samobójczych. I to nie były próby na zasadzie chciałam, ale mi nie wyszło, tylko próby, których popełniała, ale na przykład wyrwała się śruba z sufitu, urwała się klamka. Ktoś w galerii, akurat kiedy ona już dosłownie rzuciła się, złapał ją za komierz. Gdzieś jak później sama stwierdziła, Pan Bóg ją cały czas gdzieś ratował i dawał te możliwości nieustannego powrotu do życia.
Dlaczego to chciała zrobić?
Traumatyczne doświadczenia rodzinne, molestowania, gwałty, czyli te zranienia, które bolą, z którymi trudno sobie poradzić, głębokie poczucie na pewno odrzucenia i krzywdy.
Długo była tu u Was?
Krótko i intensywnie, o tak. I z tego, co wiem, i z tego, co piszę, jest lepiej. To była osoba, która już tam prowadzi jakieś terapie i tak dalej, że jest zdecydowanie lepiej po tym pobycie, ponieważ też ukazaliśmy ten wymiar duchowy, wymiar przebaczenia, który jest bardzo ważny w tym procesie uzdrawiania psychiki i duszy.
Radio Zachód przedstawia. Czasem wystarczy porozmawiać. Reportaż Cezarego Galka. Salezjański Dom Ewangelizacyjny Królowej Pokoju.
Dzień dobry Pani Zosiu, co tu Pani gotuje, proszę?
Zupę ogórkową, gdzie się będzie makaron z sosem, pierogi będę.
Ale pierożki widzę też, już takie świąteczne.
Tak, świąteczne już robię i będę.
Czyli z kapustą i grzybami, tak?
Tak, z kapustą i grzybami.
A kto grzyby zbiera?
No jak ja.
Tak? Poważnie? Tak,
poważnie.
Jakie tam grzybki są?
Rozmaite, prawdziwki, podgrzybki.
A na Wigilię co tam jeszcze będzie?
No uszka, pierogi, aha, barszcz.
Barszczyk? A jak Pani barszczyk robi? Jak Pani barszczyk robi?
No, na ze słodkich maraków.
Aha, czy nie używa Pani tam żadnych tych?
Nie, naturalne.
No, dobrze. A co jeszcze będzie z takich potraw właśnie?
No krokiety. No z grzybami. Śledzik, zupa, no, ryba po grecku.
To widzę, że tutaj zdradziła Pani Zosia już całą tajemnicę, tak?
A nie, no ustaliliśmy tajemnicę razem, co będzie.
Aha, czyli jeszcze są niespodzianki. Dobrze, to nie przeszkadzamy, idziemy.
Tutaj mamy jadalnię. Przygotowana też tak, jadalnia jest mała, ale tak to 40 osób się zmieści.
Idziemy dalej.
Tutaj mamy kawiarenkę. Sala do spotkań. Siadamy sobie na takie wspólne debaty i kawę. Przyjmujemy gości.
Że są tutaj mieszkanki, tak?
Nie, pani psycholog.
Pani psycholog.
I mieszkanka Dominika.
Dzień dobry, Dominiko.
Dzień dobry.
Cześć.
Teraz podejdziemy do kaplicy. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski.
Na ścianie patron, tak?
Tak, święty Jan Bosko między innymi. Dominik Savio, Laura Wikunia, Zefirina Moncura. Później mamy świętego Szarbela, Miriam, Rawkę, Marię Goretti. No, staramy się pokazywać właśnie w życiu tych młodych ludzi wzorce takie ciekawe do naśladowania, dlatego większość świętych, którzy są patronami tego domu, to młode osoby. Każdy pokój ma swojego patrona.
Mm-hmm. Możemy gdzieś usiąść, porozmawiać?
Tak, zapraszam do mnie.
Jak to się dzieje, że młody człowiek w pewnym okresie swojego życia wstępuje do zakonu, przyjmuje święcenia i idzie drogą, no, która wydaje się teraz we współczesnym świecie dość archaiczna może?
No na pewno, budząca sprzeciw wśród stylu, który świat proponuje. No jednym głównym czynnikiem jest wiara. No nie da się tego uniknąć, tak? Że mówić o powołaniu i nie mówić o Chrystusie, bo to On zaprasza, to On daje powołanie i to dla Jego osoby się wstępuje.
A jak to było w przypadku księdza, tak patrząc konkretnie?
Generalnie to tak trudne powołanie, można by powiedzieć. Doświadczenie życia niestety też tej drugiej strony. I sądzę, że taki duży kop od Pana Boga, takie przebudzenie.
Na czym polegało to trudne powołanie?
Sądzę, że przede wszystkim doświadczenie tego życia rozrywkowego wśród innych kolegów, jakiegoś przeżywania buntu nastolatka, gdzie rzeczywiście ten bunt był taki mocny i na zewnątrz okazywany. W swoim dorastaniu każdy z nas też spotyka przeróżne sytuacje w swoim życiu. Ja też tam wiadomo, że szukałem ideałów i nawet pamiętam, jako chłopak buntowałem się przeciwko, nie wiem, nawet kościołowi. I później gdzieś tam Pan Bóg rzeczywiście doświadcza i pokazuje, że tak nie jest. Gdzieś te ideały, które się ma i te teksty, które się słyszy w świecie, nie zawsze są spójne. Nie wiem, no już pamiętam w tamtym czasie, tak, to były momenty, których mówiło się na wszystkie babcia mocher. I w pewnym momencie pamiętam, jak musiałem sam sobie postawić swoją babcię, która przeżyła dwie wojny światowe, która pochowała trójkę swoich własnych dzieci. Nieustannie była uśmiechniętą kobietą, pełną radości, do której każdy chciał przyjeżdżać z wnuków, z dzieci i z babcią przybywać, babci się radzić. A nagle ktoś mówił, że ta moja babcia jest typowym tępym moherem. No i to mi dało tak do myślenia, prawda, takiego otrząśnięcia się, nie? I na pewno też doświadczenie mojej gdzieś tam rodziny, gdzie pamiętam, były sytuacje, gdzie nie było jakoś tam łatwo finansowo. Jako chłopak już musiałem też często chodzić do pracy. Pracowałem w zakładach stolarskich, ponieważ skończyłem najpierw szkołę zawodową na stolarza. Nawet przeszedłem tak zwany krzest stolarski, czyli odcięłem sobie palce. Czyli doświadczenia takie też fizycznej pracy, prawda? I tego takiego trudu w zdobywaniu jakiegoś tam początku swojego życia. Dlatego sądzę, że o wiele łatwiej mi jest gdzieś spojrzeć na dzisiejszego młodego człowieka, buntującego się, zagubionego, który gdzieś po prostu przeżywa w swoim życiu rozterki, poprzez też to swoje własne doświadczenie życia, w którym gdzieś człowiek sam się nie odnajdywał, trudno było mu znaleźć jakąś rzeczywistość dla siebie, trudno było odnaleźć swoje powołanie i miejsce w tym życiu.
No przecież można było próbować różnych dróg.
Moment. Dosłownie przemiana na pielgrzymce pierwszej salezjańskiej młodzieżowej, gdzie, nie wiem, idąc na tą pielgrzymkę szedłem jeszcze, na pewno nie mając takiego nawet pojęcia, ponieważ w tym czasie pracowałem w Niemczech i po tej pielgrzymce miałem wracać do pracy i nagle rzeczywiście taki impuls podczas tej pielgrzymki, gdzie słuchaj, co ty robisz? To ma sens. Dokąd ty idziesz? I takie przypomnienie sobie swoich ideałów, które się nosiło i nawet takiego pragnienia może rzeczywiście spróbowania tej drogi życia. No i rzeczywiście zdecydowałem się na tak. Początkowo to byli franciszkanie, ponieważ to była salezjańska pielgrzymka, do salezjanów nie chciałem iść, bo nosili sutanny, mi się sutanny nie podobały, a podobały mi się strój franciszkanów i poszedłem do pronowicjatu, do franciszkanów, ale po dwóch tygodniach wiedziałem, że na pewno nie są franciszkanie, bo chcę po prostu pracować z młodzieżą. Już przemknąłem tą sutannę i poszedłem do salezjanów. No i później okazało się, że to nie szata jest najważniejsza, tylko ta duchowość, ten styl, w którym chce się pracować.
No tak, a salezjanie kojarzą się ze swojej natury, tak, swojego założyciela, właśnie z pracą z młodzieżą.
Tak jest. Jest to zakon założony przez świętego Jana Bosko, który założył go po to, aby pomagać młodzieży zagrożonej, ubogiej, opuszczonej, młodzieży, która przeżywa problemy, młodzieży, którą trzeba się zaopiekować, aby w tym swoim życiu właśnie nie spadła jeszcze jakiś większy margines, po prostu się potępiła. Nie? Dokładnie w Piemoncie, koło Torynu, czasy takiej dużej biedy we Włoszech, gdzie dużo młodych chłopaków z wiosek przychodziło do dużych miast szukać pracy. Tej pracy też tam nie znajdowali, dosyć często lądowali na ulicach, zajmując się jakąś przestępczością, kradzieżą, aby przeżyć. On ich zbierał i na początku, wiadomo, takie oratorium, bardziej świąteczne, weekendowe. Później przybierało formę, miał pierwszy budynek, gdzie już dawał im nocleg, stałe wyżywienie. Później już wchodzi właśnie praca, uczył podstawowych zawodów, przygotował do życia. I taka jego właśnie idea, żeby wychować uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina. A jeżeli nie da się chrześcijanina, to przynajmniej uczciwego obywatela, osoby, która będzie potrafiła odnaleźć się w społeczeństwie.
Jak ksiądz się znalazł tutaj w Lubrze? Bo to właściwie pomysł autorski, tak można powiedzieć.
Z doświadczenia z pracy z młodymi ludźmi. Wcześniej pracowałem na asystencji w naszym domu dziecka w Rumi. Później przez moment w naszym ośrodku wychowawczym MOW w Trzcińcu. Pogotowiu opiekuńczo-pochowawczym w Poznaniu. Później już dłuższy czas w szkołach naszych salezjańskich w Bydgoszczy i w takich publicznych dużych szkołach w Bydgoszczy, w naszych salezjańskich szkołach w Aleksandrowie Kujawskim. Oprócz tego jeszcze na pewno gdzieś tam towarzyszyłem, a później jakieś tam bardziej prowadziłem salezjańskie wspólnoty ewangelizacyjne. I ten kontakt z młodym człowiekiem był dosyć spory. I sądzę, że ten czas pozwolił mi poznać młodego człowieka i pokazać jego problemy i to, z czym gdzieś się dzisiaj boryka. I dlatego pomysł tego domu. A czemu Lubrza? Całkiem przypadkowo. My jako Salezjanie, jako zakon mieliśmy ten dom tutaj w Lubrzy, który stał po prostu nieużywany przez dłuższy czas i niszczał. I przełożeni powiedzieli, że po prostu jak chcę to robić, to ten dom jest najlepszym miejscem według nich i że mam tutaj przyjść. I rzeczywiście okazuje się, że to był dobry wybór. Najlepszym lekarstwem zawsze jest spokój i czas. No, ja daję to zaplecze duchowe, czyli sakramenty, rozmowa, spowiedź, modlitwa. I mam już dwóch psychologów, którzy też służą mi pomocą. I dziewczyny się tak nawzajem uzupełniają. Jedna widzę, że tak bardziej ogarnia tą kwestię poznawcze, behawioralne, nawet jakieś tam kliniczne. Druga bardziej właśnie gdzieś tam psychologię takiej duchowości, odnajdywania tego głębszego sensu życia.
Anna, psycholog.
Pomysł tak naprawdę pochodzi od księdza Michała, który wymyślił ideę domu, skontaktował się z osobami, które tutaj mogłyby mu w jakiś sposób pomóc, tak, między innymi ze mną. Próbujemy tworzyć ten dom. Tak naprawdę od maja tego roku, a jeszcze tak naprawdę to od września dopiero, tak, kiedy tutaj też jest możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, kiedy już tych osób jest coraz więcej, także tak naprawdę to wszystko się rozkręca od września. Psychologia zawsze była moją pasją. Chciałam iść na te studia, fascynuje mnie praca z drugim człowiekiem, a to jak drugi człowiek też funkcjonuje, szczególnie w relacjach. Zawsze mi to było bliskie, także dla mnie akurat nie ma nic bardziej fascynującego niż psychologia i jest to taki mój konik. No nie wyobrażam sobie na ten moment pracy w innym zawodzie. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą głównie, natomiast też gdzieś tam miałam kontakt z osobami dorosłymi, aczkolwiek najbliższa jest mi praca właśnie z ludźmi młodymi, tak, czyli z młodzieżą i też z osobami dorosłymi, ale które gdzieś dopiero wchodzą w tą dorosłość.
Staje pani przed drzwiami tego miejsca, tego domu i?
I cieszę się, że tu jestem. Czułam, że to jest moje miejsce akurat na ten czas, że chcę tutaj być, że chcę zobaczyć, tak, czy jestem w stanie tutaj zafunkcjonować, czy mogę w jakikolwiek sposób tutaj pomóc tym osobom, które będą przyjeżdżać do nas.
Ten dom potrzebował gruntownego remontu. Tu się nic nie nadawało, tym bardziej nie spełniał norm, czy to straży pożarnej, czy budownictwa, do tego być budynkiem użytku publicznego. No zaczęło się projektowanie, jak to przebudować i szukanie środków, gdy sobie uświadomiłem, jakie to będą koszty, a to jakie mam zaplecze, to tak naprawdę chyba tylko głupi by się tego podjął, wiedząc, że nie mam żadnego zaplecza finansowego. Nagle zacząłem ja dużo jeździć, spotykać się z ludźmi i poznawać przeróżnych ludzi. I to były niesamowite osoby. No jedna osoba na przykład dać o 800 tysięcy, pół miliona. Także takie postawy naprawdę heroiczne tych osób i przeróżne wydarzenia związane też z materiałami, niematerialami, poznawanie tych osób, dla mnie takie cudowne, tak? Nie do opisania po ludzku. I sądzę, że gdybym ja jako ja chciał coś takiego stworzyć, nigdy bym tego nie stworzył, nie mam aż takiej zdolności.
Patrycja, psycholog.
Zdecydowanie każdy, kto tutaj przyjeżdża, szuka normalnego świata, bliskości drugiej osoby, zrozumienia, wysłuchania. Też często zauważam, że ludzie nie chcą rad, ale chcą być wysłuchani. A to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą możemy dać drugiej osobie, dać jej to poczucie, że jest wysłuchana, że ktoś chce ją zrozumieć, że ktoś chce usłyszeć historię, której na przykład nigdy wcześniej nikomu nie powiedziała, bo nie miała takiej możliwości. Były tu przypadki dziewczyn, szczególnie dziewczyn młodych, które po 20 iluś latach są w stanie powiedzieć o na przykład molestowaniu czy różnych innych sytuacjach, ale są też przypadki osób, które pomimo, że żadna traumatyczna sytuacja nie spotkała ich w życiu, też nie potrafią sobie poradzić. I dla nas może być to bardzo malutki problem, ale dla tej osoby jest to taka trudność, która nie pozwala jej funkcjonować w świecie, który ją otacza. Także spotykamy się naprawdę z rozmaitymi sytuacjami.
Jesteś z Zielonej Góry, tak? Studiowałaś w Warszawie psychologię.
I dostałam propozycję i możliwość pracować tutaj w tym domu. Dlatego nie było dla mnie problemem, znając Zieloną Górę i te okolice, przyjechać tutaj. Pociąga mnie, że tak powiem, też piękno tego miejsca. Ale też znajomość sytuacji, w której znajduje się województwo, potrzeb psychologicznych, od strony psychologicznej, z czym zmagają się ludzie, szczególnie młodzież, która jest mi bliska, z którą od wielu lat współpracuję. Aktualnie kształcę się ku terapii rodzin i znając realia, myślę, że jest to odpowiednie miejsce też dla mojego rozwoju. Stanęłam przed drzwiami i zostałam dobrze przyjęta. Sam dom sprzyja też takiej atmosferze pokoju, dobroci, miłości. Nawet jak się tu wchodzi, automatycznie człowiek czuje, że jest u siebie. I też może to skłoniło mnie, aby tu zostać. Kiedy weszłam do domu, weszłam do kaplicy, zobaczyłam, że to jest to miejsce, to jest ten czas. I to są ci ludzie, z którymi aktualnie wiem, że mam być.
Jeszcze nie było wszystko gotowe, a już były osoby chętne, także je przyjmowałem. Ten dom nie jest wypełniony, a reszta miejsc jest potrzebna dla tych osób, które przyjeżdżają okazjonalnie. Co to znaczy osoby, które nie są w stanie jeszcze zamieszkać na stałe lub też nie powinny nawet zamieszkać, ponieważ no, mają swoją jakąś rodzinę, mają tą relację, także nie ma sensu tego niszczyć, odrywać ich, a przyjeżdżają po to, żeby skorzystać właśnie z tej pomocy, tej duchowej pomocy psychicznej, takiej ludzkiej, na przeróżnego rodzaju warsztaty, które organizujemy, spotkania, a nawet tak przyjechać, odpocząć, porozmawiać, wyspowiadać się, pomodlić, nabrać sił.
Pierwsza osoba.
To na pewno chłopak, który rozeznawał powołanie. Dziewczyna, która gdzieś tam miała problemy zdrowotne i trudno było jej się poprzez tą chorobę, a to była epilepsja, odnaleźć w swoim społeczeństwie. Później kolejna osoba, która gdzieś miała też problemy związane z doświadczeniem zła, które ją spotkało, krzywdy, molestowania i jakichś tam innych wydarzeń w rodzinie. Jedna osoba podjęła decyzję, co chce robić w życiu.
Czyli druga... co, małżeństwo czy salezjanie?
Tak, nie, on nawet nie chciał iść do salezjanów, to nie wychodziło o salezjanów, małżeństwo. Chodziło w ogóle, czy jakieś życie w wymiarze konsekrowanym, czy właśnie rodzinnym i rodzinnym. Ta kolejna osoba, z tego co wiem, przestała mieć ataki epilepsji i jest dzisiaj już w pełni prawie prawdopodobnie zdrowa, ponieważ już nie miała prawie roku czasu żadnych ataków.
A ta osoba molestowana?
No, jako sobie radzi. Nie ma z nią kontaktu, na ile rzeczywiście chciała wdrożyć to, co gdzieś by zostało jej zaproponowane w życiu. Nie jesteśmy w stanie na siłę każdemu pomóc też, nie? Jeżeli ktoś nie będzie chciał tej pomocy. Nie mam kontaktu, tak żebym, ale wyjeżdżała wzmocniona i gdzieś tam myślę, że świadomości tego, co jest przyczyną jej dzisiejszych problemów, co jest przyczyną jej bólu, serca, duszy i jak sobie może z tym poradzić.
Człowiek w pewnym momencie swojego życia uświadamia sobie, że nie wszystko jest w porządku, że z czymś sobie nie radzi, albo że chce pewnych rzeczy, a w żaden sposób nie potrafi ich osiągnąć, w żaden sposób nie potrafi do nich dojść i tak naprawdę sam zaczyna się gubić w tym, o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy przychodzi do psychologa, do terapeuty, który towarzyszy mu na tej drodze, tak, odkrywania siebie, zgłębiania siebie, który pomaga mu też te wewnętrzne problemy, wewnętrzne konflikty rozwiązać, zdobyć większą świadomość na temat siebie, żeby on sam potrafił z tych swoich problemów, trudności wyjść i radzić sobie już w normalnym życiu, bo ideą domu jest w ogóle to, żeby te osoby, będąc tutaj przez jakiś czas, nie wiem, spędzając tutaj miesiąc, pół roku czy rok, żeby one później, wracając do swoich środowisk naturalnych, żeby już potrafiły normalnie zafunkcjonować, tak? Żeby potrafiły odnaleźć siebie, znaleźć pracę, tak? Odnaleźć swoje miejsce w tym życiu, żeby po prostu były szczęśliwe. Czyli to jest idea tak naprawdę tego domu. I po to też terapia.
Podchodzi Pani do tego, co Pani robi, tylko zawodowo, profesjonalnie, czy też ulega Pani emocjom?
Jestem człowiekiem, więc też zdarza mi się ulegać emocjom, natomiast też jako psycholog też pracuję nad sobą, tak? Też jestem, mam superwizję, szkolę się, także tutaj też jest to takie miejsce dla mnie, żebym jeszcze bardziej poznawała siebie. I żebym też mogła pełniej służyć tym osobom, tak? No wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy ulegamy czasami emocjom.
Zdarzało się Pani płakać?
Oczywiście, że tak. Płacz, rzecz ludzka, smutek, rzecz ludzka. Smutek jest bardzo potrzebną emocją, jak każda inna i płacz jest piękną możliwością wyrażania tego smutku.
Przyjechałam do tego domu, ponieważ ciężko mi było odnaleźć się w społeczeństwie i też miałam takie stany depresyjne i odnajdując ten dom mogę się również odnaleźć w tym świecie i bardzo mi pomaga. Problem wynika też w dużej mierze nie tyle z technologii, co właśnie nowoczesnych poglądów i wszystko się to tak rozwija i nie jest to zgodne ze mną. Pochodzę z małego miasta, obecnie mieszkam na wsi. Też uczyłam się poza domem, czyli nie mieszkałam z rodzicami w czasie liceum, ale mam rodzinę i też dają mi wsparcie. Odkąd pamiętam, to miałam problemy w szkole z rówieśnikami. Nazwałabym to przemocą słowną, nie w jakimś dramatycznym, nie wiem, znaczeniu, ale bolało mnie to. I no generalnie ciężko było mi się odnaleźć, bo wszyscy szli z duchem czasu, że tak powiem, a to po prostu do mnie nie pasowało i to prowadziło do tego, że odstawałam od nich. W gimnazjum to zaczęły się imprezy i tylko to stało się tak naprawdę ważne i wyznacznikiem każdego. Czyli jeśli tego nie chcesz w tym brać udziału, no to odpadasz.
Ciuchy?
Też, wiadomo. Wszystko jakby, po prostu musisz iść za modą, musisz być taki jak każdy.
A ty co chciałaś w takim razie od życia?
Chciałam być sobą i było to bardzo trudne. Ta sytuacja doprowadziła do zagubienia się w sobie i do depresji. Unikanie ludzi, chęć odseparowania, co jest bardzo trudne, tak? Obowiązek szkolny, no tak. Wszystkie inne sprawy.
Skończyłaś szkołę?
Tak, skończyłam liceum, napisałam maturę. Miałam rok przerwy, a teraz zaczęłam studia. Tak, kolejne zbicie jakby z rzeczywistością. Kiedy myślałam już, że jestem jakby na to gotowa, to okazało się, że wcale nie. I przyjeżdżając tutaj, właśnie możliwość zjednoczenia się z Bogiem i też dostania od Niego miłości pomaga mi codziennie normalnie funkcjonować, rozwijać się i odnajdywać w życiu.
Tu jesteś od 3 miesięcy, tak? I studiujesz? Jak to godzisz?
Studiuję 4 razy w tygodniu. No i wracając po zajęciach, po prostu włączam się do normalnego planu dnia. Po prostu czuję się tu dobrze i wiadomo, życie w wspólnocie nie jest łatwe, ale ono też rozwija i pomaga i uczy. I czuję się tu po prostu...
Po prostu?
No, po prostu czuję się chciana i jest to dobre uczucie. Jest jakby pomysł, żebym była tutaj rok. Ale nie potrafię określić, co wyjdzie.
To znaczy, że rodzice nie mieli wiedzy w ogóle o tym? Nie mówiłaś nic o tym?
No jestem też osobą zamkniętą, więc zanim cokolwiek było tak zauważalne, to już byłam jakby
w trakcie.
Dość ciężkim stanie. I wiadomo, że chcieli udzielić mi tej pomocy, ale sami dla nich też to była nowa sytuacja. Oni też nie wiedzieli, co robić. Ale akceptują mój pobyt tutaj.
Jakie masz plany w takim razie?
Nie mam pomysłu na życie. Chcę po prostu codziennie się rozwijać. Nie wiem.
Działacie kilka miesięcy, więc tych osób chyba nie przewinęło się aż tak wiele.
Które mieszkają dłużej nie, ale osób, które przyjeżdżają, wyjeżdżają bardzo dużo. Od tego czasu myślę, że odwiedziło nas 300 osób. Może nie, zdecydowanie więcej. Jeżeli policzyć jeszcze przeróżne zjazdy, akcje, no to nawet za 400. Zależy nam na osobach, które z jednej strony rzeczywiście w jakiś tam sposób funkcjonują w społeczeństwie, nie mają jakichś wielkich zaburzeń, ale dosyć często ich przeżycia, nawet właśnie traumatyczne z dzieciństwa, jakieś wydarzenia, nie pozwalają im gdzieś robić tego kroku do przodu, albo ich usteczniają, albo przeżywają konkretnie w swoim życiu właśnie jakieś poczucie odrzucenia, poczucie negacji, krzywdy. Można tak powiedzieć, że bardziej staramy się tutaj w tym domu przyjmować osoby, które chciałyby w jakiś sposób uleczyć swoje zranienia. Te duchowe, te psychiczne, czy też znaleźć właśnie jakiś sens jeszcze większy swojej pracy, swojego życia, zmotywować się, odnaleźć jakieś głębsze powołanie.
To nie jest tak, że ksiądz namawia każdą osobę do tego, żeby na przykład pójść do zakonu.
Nie, nie, nie. Znaczy na dzień dzisiejszy nawet nikt by się tak gdzieś tam głębiej nie nadawał, dlatego że oni wiedzą, że jednak to życie w zakonie jest życiem bardzo mocno wymagającym. I
potrzebne. Są reguły.
Tak? Są reguły i sądzę, że oni się nawet po prostu na dzień dzisiejszy, nawet gdyby chcieli, to bym powiedział, że się nie nadajesz.
Podstawy wielu trudności u wszystkich są bardzo podobne. Potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa, miłości, zrozumienia. I kiedy tego nie dostajemy, szczególnie w okresie dzieciństwa, które jest podstawą kształtowania się każdego z nas, no później borykamy się z różnymi trudnościami, idąc w dalsze życie.
Zagrożenia?
Wśród młodych ludzi najczęściej jest to poszukiwanie akceptacji. Wtedy młodzież korzysta z różnych używek, aby się przypodobać znajomym, aby poczuć się bardzo dobrze, fajnie, zrozumianym chociaż przez chwilę. Również szukając nawet akceptacji u własnych rodziców, też często robią to, czego nie chcą, co nie jest ich. Nauka, tak naprawdę, aby zaspokoić potrzeby rodziców. Często młodzież wtedy nawet sięga po używki, nie dając sobie rady z presją, która jest w szkole, czy którą wywierają na nich rodzice. Ale też trudne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak molestowanie, czasami gwałty, czy też wyśmiewanie w szkole, szykanowanie. Bardzo dużo młodzieży również z takimi trudnościami spotykam. Ale właśnie podstawa jest ta sama. Musimy dać młodzieży, czy nawet dorosłej osobie poczucie bezpieczeństwa, aby ona na początku mogła znaleźć to zaufanie i później wejść w pracę psychologiczną, terapeutyczną. Oferujemy pomoc osobom, mieszkańcom, którzy chcą zostać dłużej, na rok, na kilka miesięcy. nie zawsze są to trudności tak bardzo trudne, które uniemożliwią im życie w innym miejscu. Czasami są to też takie roczne rekolekcje, jak to nazywamy. Młode osoby, które nie wiedzą, jaką decyzję podjąć, czy są po czasie liceum, czy po studiach, potrzebują po prostu takiego miejsca, aby móc pomyśleć, co dalej. Ale są tu również osoby, które przyjeżdżają na weekend, na tydzień, aby odpocząć, troszeczkę właśnie porozmawiać o jakichś trudnych rzeczach, ale też takich normalnych, z którymi człowiek, każdy z nas jest w różnych kryzysach, bardzo często. I wtedy też jesteśmy do tego, aby pomóc jakby z trzech stron chcemy oferować pomoc psychicznej, duchowej i tutaj nam oczywiście cielesna, medyczna, to już wtedy jak widzimy jakieś trudności, odsyłamy do specjalistów.
Tutaj przyjeżdża młodzież, która jest ofiarą i nosi w sobie jakieś zranienie, o którym nikomu nie mówi, choć to może być uczennica wzorowa, mająca szóstki, świadectwo z czerwonym paskiem, gdzie nagle okazuje się, że w swoim sercu, w swoich uczuciach, w swoich wspomnieniach nosi jakieś traumatyczne przeżycie i ona tutaj przyjeżdża. Tak?
W domu nie powie, a tu powie?
Tak, w domu nie powie, a tu
Dlaczego?
Powie. Anonimowość. Dosyć często właśnie przyjeżdżają, są być bardzo anonimowi. Dalej nasza posługa jest też taka anonimowa. Nie jesteśmy właśnie żadnym ośrodkiem państwowym prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To też jest problemem finansowym, ale jesteśmy tak naprawdę w ramach prawa domem rekolekcyjnym, z poradnią psychologiczną. Będziemy gdzieś tą fundacją, prawda, gdzie będą mogły osoby być u nas ten pobyt stały. Ale to nie jest jakaś forma taka, która im od razu określa, że ty jedziesz, nie wiem, do jakiegoś psychiatryka. Tak? Nie, to jest zwykły dom, otwarty dla ludzi młodych, w takim prostym założeniu, żeby przyjechać i spotkać się właśnie ze zrozumieniem, z wysłuchaniem. Dzisiaj mamy problem w Polsce z młodym człowiekiem, który tak naprawdę nie ma sensu życia. Dzisiaj wejdziemy do szkoły, gimnazjum i tam większość z nich powie, że oni są zmęczeni życiem, prawda? Nie mają jakichś głębszych ideałów, nie mają jakiegoś rzeczywiście świadomości tego, aby się rozwijać. To jest dosyć często tylko i wyłącznie gonienie za jakimiś używkami, za doświadczeniem, za emocjami albo chęć bycia kimś. I te osoby, które są o wiele bardziej wrażliwe, one się gubią w tym wszystkim, one tego nie chcą i później czują się niezrealizowane, w jakiś sposób odrzucone, a chciałyby tak naprawdę pomagać w tym życiu, chciałyby, nie wiem, właśnie przeżywać to życie w inny sposób, czuć się bezpieczne, czuć się szczęśliwe wśród osób, gdzie nie ma fałszu, gdzie jest jakaś uczciwość, gdzie jest sprawiedliwość i to jest problem. Dalej problem właśnie tych więzi. Zobaczmy, gdzieś rodziny jednak były większe, tak? Nie oszukujmy się, relacje były o wiele większe. Dzisiaj ten młody człowiek dosyć często po prostu samotny. I nawet jak jest w domu, to on będzie zamknięty jeszcze przed tym ekranem komputera, siedzący tam w tych swoich wszystkich emocjach, uczuciach. Widzimy, że te ich relacje między nimi są o wiele bardziej słabsze. Idziemy ulicą i nie ma młodego człowieka, tak? Oni gdzieś siedzą właśnie w tym świecie wirtualnym. Ta kultura techniczno-technologiczna, to wszystko powoduje, że mamy taki, często to nazywam, zimny chów, tak? Tego młodego człowieka, który on później jednak budzi się w jakimś wymiarze i ja po prostu czuję się niekochany, ja po prostu czuję się nieszczęśliwy, mi jest smutno, ja nie wiem, po co ja mam żyć. Nie?
Od dawna tu jesteś?
Trzeci miesiąc. Dopiero co teraz gdzieś tam dochodzę do momentu, w którym nazywam rzeczy, z którymi się mierzyłem w przeszłości, nazywam je dopiero, a gdzie tam jeszcze działanie przeciw temu, tak? Więc...
Czyli dopiero rozpoznajesz, tak? Na czym problem polega?
Tak. Moje problemy zaczęły się od tego, jak trafiłem do domu dziecka. Miałem około 3 lat. To byłem 4 lata.
Dlaczego trafiłeś?
Nie układało się u mnie w rodzinie biologicznej. I sąd zdecydował, że nazwę są to domu dziecka. Źle się nami zajmowali rodzice. Ojciec był awanturnikiem, a moja mama zbyt dużo piła alkoholu, więc sąd zdecydował, że lepiej nam będzie w domu dziecka.
Ty jak uważałeś?
Miałem tylko 3 lata, więc...
Ale pamiętasz coś z tego?
Znaczy, w sensie od momentu, kiedy trafiłem, to coś tam zapamiętałem, tak? Nie jest to zbyt łatwe dla dziecka, no ale staję przed... że to po prostu jest, tak? Nic nie mogłem, tak? Bardziej się zastanawiałem, już jak miałem te 6-7 lat, czemu muszę być w tym miejscu, a inni po prostu mają dom, mają mamę, tatę, czemu ja tak nie mogę, nie? To były takie pytania bez odpowiedzi, tak? No, z tym musiałem żyć i tyle, no, co mogłem zrobić.
A rodzice? Interesowali się tobą?
Mój tata biologiczny od czasu do czasu przyjeżdżał do nas.
Miałeś moje... tam...
Tak, miałem dwie siostry, mieszkały razem ze mną w tym domu dziecka. A mama to nie. Mama to od początku nie przyjeżdżała i tyle.
Czyli właściwie nie znałeś mamy, tak?
Tak, nawet nie pamiętam nawet jak wygląda, ale...
Żyje jeszcze?
Umarła jakieś 5 lat temu. No. Jak miałem niecałe 7 lat, to trafiłem do rodziny zastępczej. Tam mieszkałem przez następne 10, ale w tej rodzinie zastępczej tak samo się nie układało. Tam oni się rozwiedli i trafiłem z powrotem do tego domu dziecka.
Najweselsze wspomnienie z tego czasu, z tych 10 lat w rodzinie zastępczej?
Najweselsze to chyba razem szliśmy do Niedzielę Wielkanocną wspólnie do kościoła. Święta Bożego Narodzenia, wspólne śpiewy i kolędy. To było bardzo miłe, fajne.
A najsmutniejsze?
No chyba świadomość tego, że rezygnując z powrotem z nas i po prostu jeszcze raz będę musiał trafić do tego domu dziecka. Przeżycie będzie z powrotem takie same jak przedtem, tak? No i tam spróbowałem jeszcze uczyć się. Mieszkałem przez rok w internacie, takim szkolnym, ale tam się nie układało. I z powrotem trafiłem na ulicę, zrezygnowałem z nauki.
Gdzie mieszkałeś?
W schronisku brata Alberta w Bojkowie, tam w Gliwicach. Mhm. Tam jeszcze gorsze towarzystwo było, więc jeszcze popłynąłem. Więc gdzieś się to pogubiłem w tym wszystkim. Właśnie ten sens życia w ogóle takiego... Nie widziałem możliwości, żebym jakoś z tej sytuacji, w której się znajduję, jakoś wyjść z tego. Trafiło się tak, że przyszła sytuacja, w której Bóg tak mocno w moim życiu zaczął działać i też dużo działa przez taką wspólnotę, która do nas przychodziła, do schroniska, na ewangelizację. Zaczęli mnie wprowadzać właśnie w relację z Panem Bogiem, taką siłę wewnętrzną, żeby właśnie, że jest możliwość do tego, by w swoim życiu coś zmienić. Zdecydowałem, że wrócę jeszcze raz do tej szkoły i od nowa zrobię liceum. Trafiłem akurat do innej szkoły, tam mnie przyjęli. No i przez te 3 lata zaczęło się układać. Znalazłem sobie pracę między szkołą, a gdzieś tam weekendem to w sklepie pracowałem. Więc i na utrzymanie miałem i udało mi się skończyć tą szkołę.
Jaka specjalność?
Ogólnokształcące liceum. Uh-huh. Gdzieś tam szukałem pracy. Kończyłem liceum w Gliwicach, więc to dość spore miasto. No i wyjechałem do jednej pracy za granicą. Tam za bardzo mi nie wyszło. Po prostu skierowała mnie firma w Polsce i warunki pracy, które gdzieś tam oferowali mi, były zgoła inne niż w rzeczywistości. Przede wszystkim musiałem pracować po 10 godzin w chłodni, gdzie tam było około 3 stopni. Praca dwuzmianowa, praca non-stop. Same funkcjonowanie w tej branży, tej pracy mocno dawało się we znaki, tak? I w sferę psychiczną, i gdzieś tam i fizyczną, nie mówiąc o życiu prywatnym.
Czyli co, to taka porażka pierwsza zawodowa?
No mógłbym to tak nazwać, tak dokładnie.
A co było później?
Później gdzieś tam właśnie też dalej szukałem. Szukałem też jakiejś innej pracy, bo gdzieś musiałem się utrzymać z czegoś, tak? To znalazłem inną firmę, która też mi dobre warunki pracy, tym razem w Anglii. Tam jeszcze gorzej było. Tam była praca dwuzmianowa po 12 godzin. Warunki mieszkaniowe w ogóle były straszne, bo jeden pokój na 2 osoby, który miał 3 na 3 metry. Gołe ściany, nawet nie było miejsca, gdzie ciuchy zostawić. Musiałem płacić ponad 60 funtów na tydzień. Oraz niemożność w ogóle niczego zrobienia tam zamiast tej pracy. To tak jak wcześniej było w tych Niemczech, wszystko było skierowane do pracy. Wracałem z pracy i zjadłem coś, musiałem się wykąpać i jeszcze trzeba się przygotować na drugi dzień, bo trzeba iść do pracy i przypilnowywali, żeby to wszystko działało, to gdzieś tam bardzo mocno dało się we znaki. Dam taki przykład z tej pracy. Ja miałem za zadanie, była to linia produkcyjna grzybów. Musiałem jechać najpierw z paletą do magazynu, gdzie tam właśnie były te 4-5 stopni. Musiałem znaleźć dany numer od danej linii produkcyjnej, zapakować te wszystkie skrzynie i potem to rozładować na całą linię, czyli gdzie to wszystko dopiero się uczyłem, a gdybym ja tego nie zrobił, to w ogóle stanęłoby to wszystko, cała ta linia produkcyjna, więc gdzieś tam bardzo duże natężenie gdzieś tam tych wszystkich mocnych emocji gdzieś tam spowodowało, że musiałem zrezygnować z tego i gdzieś tam przepaliła się te wszystkie moje siły i chęci do tego, by pracować.
Dlaczego takie miejsca są coraz bardziej potrzebne? Czego brakuje nam, ludziom i społeczeństwu, w którym żyjemy?
Przede wszystkim to, że świat pędzi w niesamowitym tempie, tak? My nie nadążamy za tym światem. Jest wiele problemów codziennych ludzi związanych właśnie z brakiem umiejętności okazywania takich podstawowych uczuć, tak? Jak miłość, jak radość, smutek, złość, tak? My nie potrafimy funkcjonować w takich normalnych relacjach. Często albo ulegamy tym emocjom, albo tłumimy je w sobie, chowamy je w sobie. Często też te relacje są tak naprawdę wirtualnymi relacjami, czyli one funkcjonują dobrze w tym świecie wirtualnym, który jest nieprawdziwy, tak? A już jak spotykając człowieka twarzą w twarz, nie potrafimy funkcjonować, tak? Brakuje nam czegoś. Także stąd wydaje mi się, że bardzo potrzebne są takie miejsca, w których człowiek będzie mógł po prostu spotkać się ze sobą. My przez pęd też w ograniczonym stopniu potrafimy spotkać się ze sobą, a wręcz ze swojego doświadczenia pracy z ludźmi bym powiedziała, że po prostu się tego boimy. Człowiek panicznie boi się spotkania ze sobą, swojego człowieczeństwa, swoich uczuć, tego co jest w nim. A takie miejsce przez też ciszę, atmosferę ciszy, którą tworzy ten dom, pozwala właśnie na takie spotkanie, które no, po pierwsze nie jest łatwe, ale może pomóc wiele rzeczy też wyprostować w naszym życiu, tak? Spotkać się konkretnie z naszymi problemami, z naszymi trudnościami, ograniczeniami, ale też tym, co jest w nas po prostu piękne. Ludzie nie są w stanie budować już takich relacji twarzą w twarz, no więc co, uciekają do świata wirtualnego, a tam zaczyna się właśnie hejt, tam zaczyna się jakaś agresja i to wszystko się wzajemnie tak ze sobą splata, nakręca i człowiek w tym wszystkim potrzebuje po prostu zatrzymania, skonfrontowania się z tym, co się z nim dzieje, co w sobie ma, czego mu brakuje. Najważniejsza dla mnie, według mnie, jest ta konfrontacja z samym sobą, tak, zobaczenie siebie, swojego człowieczeństwa, swoich dobrych stron, swoich ograniczeń. I dzięki temu ten człowiek później potrafi wychodzić, tak, z takich relacji właśnie napiętnowanych agresją, napiętnowanych hejtem, tak, staje się pełniejszy po prostu.
To jest ta możliwość, żeby komuś opowiedzieć o sobie, żeby ktoś nas wysłuchał. Myślę, że tego bardzo brakuje we współczesnym świecie.
Tak, zgadzam się z tym i też na pewno ten dom daje takie możliwości, tak, i tutaj zarówno właśnie w terapii, jak i w takim kontakcie w życiu codziennym, tak, we wspólnocie, bo też nasi mieszkańcy, mamy z nimi takie spotkania raz w tygodniu dotyczące właśnie tego, jak żyć w relacjach z innymi, tego życia wspólnotowego, tak, oni też ze sobą mają możliwość właśnie konfrontowania i tych prostych rzeczy i też tych trudniejszych, które się pojawiają w relacjach, natomiast jest to wszystko w takim bezpiecznym środowisku, w bezpiecznej atmosferze, co też nadaje im niesamowitą wiedzę i niesamowite później możliwości też poznania siebie i zafunkcjonowania w innych relacjach, do których wychodzą tak na zewnątrz i wyjdą w przyszłości.
Ja gdzieś tam to wszystko się zastanawiałem, czy jest jakaś możliwość dla mnie, bym gdzieś tam od początku wszystko mógł rozpocząć już tu w Polsce. No i gdzieś tam brakowało mi takiej tej wiary w to, że mogę jakoś zmienić te swoje i funkcjonowanie i gdzieś tam swoje życie. Przyjechałem do Polski i gdy przez ponad miesiąc gdzieś tam szukałem pracy w różnych miastach w Polsce, na taki przykład mieszkałem przez ponad 3 tygodnie we Wrocławiu, gdzie też właśnie trafiłem do mieszkania, gdzie warunki mieszkaniowe były tak bardzo złe, że nie dało się gdzieś mieszkać, bo był to hostel, który był mieszkaniem dla ponad 20 Ukraińców, w tym ja. Warunki mieszkaniowe, brak higieny i w ogóle szukanie mojej pracy właśnie w tym Wrocławiu gdzieś tam mocniej dało mi to do myślenia, że gdzieś to wszystko, moje szukanie jakiegoś takiego funkcjonowania w tym życiu jakoś tak w ogóle się nie klei. Próbowałem najpierw w Warszawie, potem w Krakowie, też tam nie wyszło. Zabrakło tych pieniędzy, które zarobiłem w jakiejś części za granicą, najpierw w Niemczech, potem w Anglii. Przepaliła się to we mnie taka chęć właśnie działania i siły, żeby znaleźć właśnie, żeby dalej zrobić ten następny krok, by coś w sobie zmienić. Jakieś spojrzenie na ten świat był jakiś taki unormowany, a że wiedziałem dużo wcześniej o tym miejscu, więc stwierdziłem, że może tu jakoś stanę na nowo na nogi. Zadzwoniłem do księdza.
Ile ty masz lat?
23.
Jak na 23 lata, to dość taki gęsty ten twój życiorys jest.
Aż nazbyt. To, co mi się działo, tą rzeczywistość, w której musiałem żyć, nie umiałem tego nazywać to, co wewnętrznie gdzieś tam przeżywa.
Tak, ciężko ci się mówi, widzę, ale idzie do przodu, to jest duży postęp chyba.
No, więc dobrze jest.
Jesteś tutaj, ale też z tego co wiem, to pracujesz, tak?
Tak, udało mi się właśnie znaleźć pracę w kawiarni, pracę, którą bardzo lubię. No i super, nie? Więc jak na razie dalej? Się układa, wszystko z czasem pójdzie, tak? Z panią psycholog się spotykam i wierzę, że z czasem gdzieś to tam wszystko dojdzie do momentu, w którym dojdzie właśnie to, że...
Może się ułoży, że znajdziesz sobie tą drogę swoją, tak? O to chodzi?
No tak, już bym chciał to unormowane życie, tak? Więc mam nadzieję, że tak się uda.
Problem nasz polega na tym, że te osoby, które chcielibyśmy, aby tutaj były, one same nigdy nie przyjdą. To są osoby, które są właśnie dosyć często schowane w kącie swoich jakichś tam traum życiowych, którym mało brakuje właśnie siły do tego, aby podjąć taką decyzję, że jednak można coś zmienić w tym swoim życiu. I mamy problem z dotarciem do tych osób. Poszukanie jakichś takich dróg dotarcia do tych osób poprzez różnego rodzaju wyjazdy, nie wiem, po duszpasterstwach, opowiadanie o nas, mówienie, pokazywanie, że istnieje taki dom, no, że jest takie miejsce.
Jest internet, który może być tutaj dużym sprzymierzeńcem.
Jest internet, jest Facebook, ale niestety to jest tak, że jak się nie chwyci tej osoby ktoś, kto zna za rękę, to nie przeprowadzi. Choć te osoby, które są, wszystkie, które przyjechały z polecenia innych osób. Nie? I to też mnie dziwi, nie dosyć często nie księży, czy jakichś osób duchowych, ale po prostu, nie wiem, była koleżanka, spodobało jej się, powiedziała, jedź, to jest miejsce dla ciebie. Nie? Z polecenia innych osób, gdzie ktoś wiedział, że ta dana osoba przeżywa takie problemy i wiedział, że tu możemy jej ewentualnie pomóc. A takie dalsze plany, to fajnie byłoby jeszcze, to jest dom Maryi, a fajnie było mieć dom Józefa dla chłopaków. Gdzieś jeszcze z jakąś małą ziemią, żeby tam było małe gospodarstwo dla tych, którzy jeszcze nie mogą iść do pracy na zewnątrz, których chcielibyśmy zostawić jeszcze, żeby tutaj sobie jakoś te rzeczy poukładały. No, także pomysłów mamy bardzo dużo. Oprócz tego organizowanie jeszcze większych takich paneli, z jednej strony formacyjnych w ramach właśnie tej pomocy takiej psychologicznej, z drugiej strony też jeszcze rekolekcji takich otwartych dla tych osób, które chciały przyjechać od czasu do czasu. Jest jeszcze projekt, żeby jeździć po szkołach, po różnych jakichś placówkach i mówić o tych zagrożeniach młodego człowieka.
Zachwycające, mieszkając tutaj, to przemiana, która następuje nawet po nie tak długim czasie, na przykład po miesiącu. Przemiana i taki rozwój osób w różnych dziedzinach, kiedy na początku widzimy nieśmiałość, kiedy na początku jest takie zamknięcie danej osoby, a z każdym kolejnym dniem jest to otwarcie na drugiego człowieka, że trudności, z którymi osoby przyjeżdżały, czasami jakby się rozmywają przez sam pryzmat bycia tutaj z innymi ludźmi. Naprawdę widzimy te przemiany, chyba najbardziej w relacjach między ludźmi. Taką, wydaje mi się, jakąś troszeczkę plagą naszych czasów aktualnie jest brak komunikowania się, ale również brak podejmowania decyzji. Taka niechęć do podjęcia odpowiedzialności za swoje życie. I tutaj szczególnie chcemy zwracać uwagę na to, aby mieszkańcy mogli nauczyć się wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wziąć odpowiedzialność za relacje, które tworzą i zobaczyć też z takiej perspektywy, jak inni ich odbierają. Że często sygnały, które wysyłają do innych ludzi, potem jesteśmy tak odbierani, a to często my myślimy, że ludzie nas nie kochają, nie chcą, ale też nasza postawa daje takie znaki, sygnały innym ludziom.
Dlaczego wybrałaś psychologię?
Fascynowali mnie zawsze ludzie. Zawsze człowiek jako jednostka, jako taka właśnie coś indywidualnego, że każdy jest inny. Bardzo chciałam poznawać mechanizmy funkcjonowania naszego ciała, psychiki, ale też móc rozwijać w ludziach to, co jest w nich dobre. Że nie tylko skupiać na tych słabych stronach, jakby terapeutycznie do tego podchodzić, ale wyciągać z ludzi dobro.
Był to reportaż Cezarego Galka, w którym obok osób wymienionych wystąpili mieszkańcy domu. Radio Zachód, styczeń 2019.